Pomorze Zachodnie rocznie odwiedza blisko 3,5 miliona osób. Według szacunków tegoroczne wakacje w regionie spędzi blisko 2 miliony turystów. W związku z tym warto porozmawiać i przypomnieć sobie podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa. To m.in. pilnowanie dzieci nad wodą i nie pozostawianie ich latem w zamkniętych pojazdach. Przerwa wakacyjna w szkołach rozpocznie się już 27 czerwca, potrwa do 31 sierpnia, a myśmy właśnie w niedzielę rozpoczęli sezon wodny i chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym, czy jesteśmy przygotowani do sezonu turystycznego, przede wszystkim nad wodą. I o tym porozmawiamy ratownik Patryk Ruciński, szef profilaktyki Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dobry wieczór. I Jacek Kluczaj, prezes zarządu Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Co to znaczy być dobrze przygotowanym do sezonu letniego?
Mówimy o przygotowaniu ratowników, czy o przygotowaniu
właśnie,
kąpielisk?
Właśnie, chciałbym powiedzieć, że zależy, kogo pytamy,
czy
prawda?
O przygotowaniu tych, którzy jadą wypoczywać, bo to są zbieżne, ale zupełnie rozbieżne systemy.
To jest tak, że jak jedziemy nad wodę, chcielibyśmy, żeby jak widzimy gdzieś w okolicach, ja mówię o Szczecinie i zachodniopomorskim, jeżeli widzę WOPR, to czuję się bezpieczniejsza. I to jest dobre stan umysłu, prawda?
Jak najbardziej.
Tak, tak. Tam, gdzie jest WOP, tam jest bezpiecznie.
Mm-hmm. Mówimy o tym dlatego, że chciałbym, żebyśmy takie małe wademekum bezpieczny wypoczynek nad wodą przedstawili państwu. Czyli zaczniemy może od początku, bo o waszym stanie być może jeszcze zdążymy porozmawiać przygotowania WOPR-u, bo jestem pewna, że jest dobrze, ale chciałoby się, żeby było jeszcze lepiej. Ale zacznijmy może o tym, że jeżeli chcemy iść nad wodę, to może wybierajmy tylko jakby strzeżone kąpieliska.
Znaczy ja powiem tak, jeżeli chcemy pływać i się kąpać, to wybierajmy tylko strzeżone kąpieliska, bo tam jest po prostu bezpieczniej. One są sprawdzone, przygotowane, mają całe zaplecze. To jest miejsce do wypoczynku. Ale w ogóle musimy zacząć od jednej podstawowej rzeczy. My musimy się zastanowić, po co jedziemy nad tą wodę. Bo jeśli jedziemy nad wodę, żeby wypocząć, zrelaksować się i fajnie spędzić czas, no to z tym się wiąże to, że nie pijemy alkoholi, że zachowujemy się tak, żeby nie przeszkadzać też innym. Korzystamy z tej rekreacji w taki najbardziej kulturalny i fajny sposób, taki, który daje radość. I tu chciałbym zauważyć, że radość to nie jest to samo, co uciecha. Bo jeżeli jedziemy nad wodę, żeby się napić, żeby przeszkadzać wszystkim innym i pokazywać jasy, to my jesteśmy wspaniali, a inni są
wyluzowani.
I wyluzowani. To wtedy rzeczywiście być może jest z tego jakaś uciecha, ale nie dla wszystkich i wtedy rzeczywiście zostańmy w domu, w przydomowym ogródku albo jedźmy sobie pogrillować do specjalnie przygotowanych tego typu miejsc. Nie jedźmy nad wodę. Tam się nie pije, tam tak naprawdę się nie pali, szczególnie na kąpieliskach. To są miejsca publiczne. Tam zachowujemy się, no nie chcę powiedzieć kulturalnie, bo zaraz niektórzy słuchacze się oburzą, ale zachowujemy się w taki sposób, żeby innym nie utrudniać również tam pobytu.
Powiedzieliśmy o strzeżonych kąpieliskach, dlatego że po prostu tam jest bezpiecznie. No i teraz chciałabym, żebyśmy powiedzieli, co to znaczy strzeżone kąpielisko. To nie tylko żółta koszulka woprowców. Coś jeszcze więcej.
Strzeżone kąpielisko akurat w Szczecinie, jak i nie tylko, to przede wszystkim ratownicy, którzy tam się znajdują, określony regulamin tego kąpieliska i w jaki sposób bezpiecznie na tym kąpielisku wszelkiego rodzaju sporty wodne uprawiać, jak i również jak spędzać ten wolny czas. To tak naprawdę ten regulamin, który na każdym kąpielisku się znajduje, określa, w jaki sposób to bezpieczeństwo powinno na danym akwenie, a już na pewno wyznaczonym miejscu do kąpieli, wyglądać. Ratownicy również to bezpieczeństwo tworzą, tak, no i gdzieś tam my jesteśmy, idąc na plażę, pod ich opieką. No i z tym też dużo osób sobie kojarzy kąpieliska przede wszystkim, tak, że tam jest ratownik. Tylko niektórzy kojarzą lepiej, niektórzy gorzej. Niektórzy twierdzą, że ratownik jest to niestety ta osoba, która gdzieś będzie cały czas się nas czepiać, że robimy coś nie tak, ale niekoniecznie ludzie patrzą na to, że ratownik to jest jednak ten człowiek, który nam pomoże w potrzebie i też dba o to, żeby każdy, kto jest wokół nas, mógł się czuć na kąpieliskach bezpiecznie.
No, myślę, że zasada jest taka, zróbmy wszystko, żeby nie musiał się nami ratownik interesować. Ale teraz powiedzmy, mamy informację, że wchodzimy na kąpielisko. Kąpielisko to jest jakiś wyznaczony teren, który jest w jurysdykcji ratownika, tak?
Tak, i kąpielisko jest zawsze wyznaczone przez boje, tak? Mamy boje czerwone, mamy boje żółte. Od razu możemy sobie powiedzieć, że...
A białych nie mamy?
Białą mamy flagę na kąpielisku i biała flaga...
No jeszcze czasami białą, to na przykład jak brodzik wyznaczamy dziecku, to takie malutkie boje.
Znaczy nie, to bojki. Są koraliki takie małe. Aha, i te koraliki, one faktycznie służą do tego, żeby odgrodzić tą część dla najmłodszych, tak żeby była ona w miarę widoczna, żeby dzieci też gdzieś widziały, że tu jest granica, już jest koniec tego dla nich wyznaczonego obszaru.
Czyli mamy, jeżeli kąpielisko to jest właśnie ten teren oznaczony, czy on czasami, no bo wiem, że na niektóre kąpieliska na przykład kupujemy bilety. Na miejskie kupujemy. Tam jest jakieś też ogrodzenie, które wchodzi do wody. No powiedzmy, że jest jakiś teren wyznaczony przez różne elementy, ale myślę, że najważniejsze to jest to, co jest w wodzie. Tak? Czyli mamy czerwoną boję i żółtą boję. Co mówi żółta, a co mówi czerwona? Ja wiem, że przepraszam, że dla niektórych słuchaczy pomyślą sobie, przecież to takie oczywiste. Ale ja myślę, że tutaj jakbyśmy zrobili, wyszli na ulicę, zrobili sondę, to by się okazało, że rzeczywistość wcale nie jest taka oczywista.
Tak, szczególnie dla osób, które od dłuższego czasu na kąpieliskach nie były, dlatego że jeszcze, dajmy na to 10 lat temu, były na odwrót niż jest dzisiaj. Natomiast w obecnych czasach jest już tak, że boja czerwona na kąpielisku wyznacza strefę dla osób nieumiejących pływać, gdzie jest stosunkowo płytko. Za boją czerwoną jest wytyczony również pas bezpieczeństwa, który to dalej pozostawia nam jednak dno na tyle płytkie, żebyśmy mogli się tam czuć w miarę bezpiecznie, ale już za tymi bojami zaczyna się strefa dla umiejących pływać, która
czyli ciągnie... między żółtą a czerwoną to dla tych, co już potrafią pływać i sobie jakoś poradzą.
Tak, zgadza się.
A co za żółtą?
Za żółtą jest już strefa, która jest niestrzeżona.
Czyli za żółtą nie wypływamy.
Tak, za żółtą nie wypływamy.
Nawet jak potrafimy pływać. No to jest bardzo ważne, jeszcze raz Państwu powiemy. Czerwona, żółta, no i te białe kuleczki, o których Pan mówił. Te białe kuleczki to wiadomo, że to dla dzieci.
Tak.
I to nie muszą być jakieś malutkie, bo to nie chodzi o to, że dla niemowlaków, bo takich w ogóle nie puszczamy do wody. Ale w tej przestrzeni małej, tam się kąpią dzieci, no właśnie do jakiego wieku?
Znaczy ogólnie w tej małej przestrzeni to jest, nie ma wieku określonego maksymalnego tak naprawdę. Każdy może z tej przestrzeni korzystać. Natomiast to, co warto zaznaczyć, jeśli chodzi o wiek, to, że dzieci do 7 roku życia niestety nie mogą przebywać same w wodzie bez opieki osoby dorosłej.
Znaczy ja myślę, że niestety, bo to chodzi o to, że
znaczy,
te małe
dla dzieci niestety, ogólnie niestety.
Tak, tak. To bardzo ważne, żeby rodzice, to nie jest tak, a możesz sobie iść do wody, ja ciebie widzę. Tak, i 5-latka na przykład za chwilę nie ma, bo tatuś na chwilę głowę odwrócił.
Bo nie widzi.
Dobrze, mamy jeszcze cały, powiedziałabym, zestaw flag. Może przesadzam zestaw flag, ale myślę, że czasami widzimy albo białą, albo zieloną, albo właśnie czerwoną. Niektórzy mówią fioletowej, błękitnej. To może wyjaśnijmy po kolei.
To może zacznijmy sobie od tego, co jeszcze na lądzie.
A czarna w ogóle bywa? Czy już nie?
W Polsce ona nie bywa akurat. Może za granicą gdzieś na niektórych kąpieliskach się pojawiać, ale ogólnie jest przyjęte, że takiej flagi nie ma. Natomiast zacznijmy sobie może od tego, co faktycznie kąpielisko wytycza też na lądzie, dlatego że poza bojkami mamy również na lądzie takie granice plaży strzeżonej i są to dwie flagi żółto-czerwone. Jedna z lewej, druga z prawego, na prawym krańcu kąpieliska.
Ale to zależy jak stoimy, tyłem czy przodem.
Tak, oczywiście. Natomiast no, na każdym końcu kąpieliska takie flagi się znajdują. Dodatkowo mamy jeszcze dwie takie podstawowe flagi, czyli flaga biała oraz flaga czerwona, które są wywieszane na wieży ratowniczej.
A to na razie powiedzmy o tych flagach, które ograniczają. To jest żółta i czerwona, tak?
Nie, żółto-czerwona.
A żółto-czerwona,
tak.
Po prostu?
Tak.
Żółto-czerwona, a ona czasami to nie jest jedna flaga, ale to są czasami takie proporczyki, czy nie?
Tak, też mogą być proporczyki, natomiast no, z tym trzeba sobie kojarzyć ten kolor, tak? Że flaga żółto-czerwona informuje
o... Nam, gdzie jesteśmy, tak. Na jakim... gdzie tak. Tak naprawdę, powiedziałabym, wzrok ratownika sięga, dobrze myślę?
Znaczy, to jest tak, że jak jest organizowane kąpielisko i są wyznaczane te strefy, to nie zawsze te strefy są po bokach oznaczone, tak? W Szczecinie przyjęliśmy taką metodę, że widzimy po koralach, po sznurach, że tu się kończy ten teren, ten akwen, który jest pilnowany przez ratowników. W związku z tym, że nie wszyscy tak robią, to przyjęto i tak jest w przepisach, że ta strefa wyznaczająca długość kąpieliska jest oznaczona żółto-czerwonymi flagami. Mhm.
No to dobrze, mamy flagi, wiemy gdzie jesteśmy. I teraz dalej. Są kolejne, bo jest na części, nie wiem, to się mostek nazywa, dobrze, czy to takie, no takie miejsce, gdzie są ratownicy.
To wieże ratownicze.
Wieże ratownicze.
Tak, wieże ratownicze.
I tam możemy zobaczyć ratownika, który obserwuje, co się dzieje dookoła, może być też tak. Niżej. I tam czasami wiszą jakieś flagi.
Tak, tam zawsze wiszą flagi podczas sezonu letniego, dlatego że flagi wytyczają nam, mówią nam, czy my możemy w danym momencie się kąpać, czy też nie możemy. Flaga biała, którą mamy nadzieję, że najczęściej będziemy widzieć w sezonie.
Którą lubimy najbardziej.
Tak, to jest flaga, która nam pozwala wejść bezpiecznie do wody, że jesteśmy pod kontrolą ratowników. Natomiast flaga czerwona kategorycznie nam tego zabrania. Ona oznacza, że albo warunki atmosferyczne są niezdatne do kąpieli, bądź występuje tak jak na przykład na jeziorze Dąbie w obecnym momencie zanieczyszczenie, które nie pozwala.
Z jakiegoś powodu nie wolno nam wchodzić. Tak, tak. Możemy to widzieć, a możemy tego nie widzieć, tak?
Tak, niezależnie od tego, no ratownik, jeśli podejmuje taką decyzję, to nie dlatego, że ma takie widzimisię, a po prostu ma...
Albo, że nie lubi plażowiczów.
No nie, no to akurat
nie wchodzi w rachubę w ogóle,
dokładnie.
A zielona jest jeszcze czasami zielona. Czy nie,
nie,
ma?
Nie, ja wytłumaczę, bo to samo dotyczy czarnej flagi. Kiedyś było tak, że były trzy flagi.
Wydawało, że
tak.
Była czarna kiedyś.
Kiedyś było
pamiętam,
tak, że była biała flaga, która pozwalała na kąpiel bez ograniczeń. Czerwona, która mówiła o tym, że można się kąpać, ale trzeba uważać, bo jest dosyć niebezpiecznie. Czyli, że na ogół nad morzem tak było, że była wyższa fala. I czarna, która zabraniała
całkowicie
kąpieli.
Nie wolno było.
Jest jeszcze moment, kiedy nie ma flagi. To wtedy jest oznaczenie, że plaża jest, kąpielisko jest niestrzeżone przez ratowników. Nawet jeśli oni są na...
To jest bardzo ważny element.
Tak, jeżeli oni są na obiekcie, a nie ma flagi wywieszonej, jak
to znaczy,
nie ma...
Że na przykład
to znaczy,
że... zmiana albo coś
nie,
się dzieje.
Nie, to znaczy, że jest niestrzeżone kąpielisko. Ratownicy skończyli pracę, bo tak może być. Tak jest często nad morzem. Tak jest u nas w Szczecinie też. Ratownicy pilnują kąpielisk poza konką do godziny 18. Po 18 kąpielisko jest czynne. Ratownicy są jeszcze na kąpielisku, bo oni nagle nie znikają, oni mają tam swoje obowiązki, natomiast sama strefa wodna nie jest strzeżona, stąd nie ma flagi.
No to myślę, że jest jednak bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, dlaczego jest tak, jak się zachować, czy wyjdziemy do wody, bo na przykład się dzisiaj trochę boimy, ale wiemy, że ktoś nas obserwuje, to jest bardzo istotne. Chciałabym jeszcze o tym wademekum dalej porozmawiać, bo tutaj mam jeszcze, kiedy wchodzimy, kiedy nie wchodzimy do wody, zaraz o tym porozmawiamy, ale tak sobie myślę, że spoglądam na pana Patryka. Przypomniało mi się, nie wiem ile pan ma lat, nie chcę tutaj, ale widzę, że jest pan młodym człowiekiem, prawdopodobnie jeszcze
21.
studentem. No
tak,
to
studentem.
Właśnie, to dokładnie wtedy mój syn też był wtedy pływakiem, znaczy ratownikiem w Opru. Ja powiem szczerze, że on to zrobił, przeszedł te wszystkie szkolenia, jedno, drugie, trzecie, to było w ogóle niesamowite, ale ja byłam pewna podziwu, że państwo go tak przygotowali, że on się nie bał nieść pomoc w razie czego. Kilka razy się zdarzyły jakieś zasłabnięcia, na szczęście jakichś takich mocnych rzeczy trudnych nie było. Jakie trzeba szkolenie przejść, żeby zostać ratownikiem w Opr? No trzeba umieć pływać, chyba to jest podstawowe,
znaczy,
tak?
Tak, to niektórzy mówią ze smutkiem, ale tak, trzeba umieć pływać i trzeba się w to zaangażować. I od tego zacznijmy, ponieważ szkolenie takie prawdziwe, nasze, woprowskie, to jest trzyetapowe, czyli zaczyna się od najniższego stopnia, gdzie zdobywa się podstawową wiedzę i też podstawowe umiejętności udzielania pomocy. Później jest ten stopień pośredni, gdzie się doskonali te umiejętności już poznane oraz uczy się trochę innych technik i na końcu najwyższy stopień, którego zdanie, bo tam jest zawsze egzamin na końcu, powoduje, że możemy starać się o pracę ratownika, jeżeli zdobędziemy jeszcze tamte wymagane prawem, przepisami prawa umiejętności, czyli tak zwaną kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczymy, w jaki sposób przełamywać w sobie obawy, bo ja wiem i to często jak prowadzimy różne zajęcia, szczególnie z ludźmi, którzy nie są ratownikami, to wiemy, że najgorszym momentem dla nas jest podjęcie decyzji pomagać, nie pomagać. I to się wiąże z psychiką. My często się sami boimy albo mamy jakieś tam zahamowania. Ratownicy ćwiczą po prostu takie sytuacje. Ćwiczą bardzo często.
Żeby się nie bać.
Dlaczego tak robimy? Chodzi o to po prostu, żeby wyłączyć tak naprawdę takie myślenie zewnętrzne, co jest. Myślimy zadaniowo. Jest konkretny przypadek, podchodzimy do niego i ten przypadek załatwiamy. Pomagamy w taki, a nie w inny sposób, oczywiście zgodnie z zasadami. W momencie, kiedy byśmy zaczęli się zastanawiać, myśleć, a czy ja mogę, czy ja nie mogę, a czy mi coś... Czas płynie i na ogół oddalamy się od tej decyzji. Wcale się do niej nie przybliżamy. Ćwiczenia, jeszcze raz ćwiczenia.
Ja wiem, że można się tego nauczyć. Tak jak wspominałam, mój syn jest tego najlepszym dowodem.
Na pewno był zdolny, to nie można tak
mówić. Ja myślę, że nasi pływacy z miejskiego, z MPK, to na pewno tam bardzo często rekrutujecie z tych ostatnich klas, tak. No bo oni mają często 19 lat, bo to od kilku lat można...
Ratownikiem, znaczy do WOP-u i pierwszy stopień ratowniczy jest od 12 roku życia. I to zabrzmi dziwnie, ale my mamy bardzo wielu 12, 13, 14 latków, którzy posiadają już pierwszy stopień w ratownictwie wodnym. Oni świetnie pływają, świetnie sobie radzą nawet z tymi ciężkimi fantomami, które ważą tam po 60-80 kilo w zależności od obciążenia. Wiedzą naprawdę, co zrobić i uwierzcie mi państwo, są najlepszymi nośnikami prawidłowych zachowań na kąpieliskach. Bo to są dzieci, które zwracają uwagę rodzicom, to jest młodzież, która zwraca uwagę rówieśnikom. To nie jest jakiś gość w moim wieku z żółtą czapką na głowie, który ich tam poucza i macha palcem, tylko to są ich rówieśnicy często. To zupełnie inaczej działa. A potrafią naprawdę dużo, jeśli chodzi o ratownictwo wodne. Czasem nie są wyrośnięci, czasem jeszcze to są dzieci, ale hart ducha i taka wola niesienia pomocy jest w nich przeogromna.
Panie Patryku, a pan, dlaczego został pan ratownikiem? Pan zdaje się, że wcale jakiejś medycyny nie studiuje.
Nie, studiuję zupełnie co innego, bo studiuję matematykę. Natomiast dlaczego ratownictwo? Przede wszystkim u mnie to jest rodzinne. Po tacie gdzieś to mam jeszcze jako mały chłopiec, tak naprawdę na Dziewokliczu, na naszym kąpielisku się dosyć dużo wychowywałem właśnie w gronie ratowników. No i gdzieś tam zawsze moim marzeniem było to, żeby właśnie na bazie szczecińskiego, WOPR konkretnie, na tej bazie gdzieś też w swojej przyszłości już pracować.
No ale to znaczy, że pan ma wakacje takie za bardzo, bardzo zajęte, no bo ratownik jest najbardziej potrzebny. Ja już pomijam basen, ale chyba najbardziej ratownik jest potrzebny właśnie latem.
No rzeczywiście latem jest on potrzebny i wtedy wszyscy sobie niezbędny. Przypominają, że WOPR istnieje. Jednak no tutaj warto zaznaczyć, że akurat praca nasza w Szczecinie, jak i też w kilku innych WOPR-ach w Polsce, nie trwa tylko w sezonie letnim. Ona jest równie potrzebna również w sezonie zimowym, dlatego że akurat w Szczecinie mamy coś takiego jak Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego. Jest to centrum, które koordynuje w całym województwie zachodniopomorskim działania ratownicze.
No to już taka wyższa szkoła jazdy.
Tak, to już jest wyższa szkoła jazdy. I u nas akurat każdy praktycznie ratownik, który pracuje, jest przygotowany na to, żeby w tym centrum też pracować i działać, żeby odebrać ten telefon, to zgłoszenie. No i do każdej akcji również odpowiednie siły i środki zadysponować. Więc ratownik wodny nie jest tylko w lato i nie siedzi tylko na plaży czy na basenie. On też pływa w grupie interwencyjnej, czy koordynuje działania i odbiera telefony alarmowe.
Też szkolicie, nasz WOPR szkoli młodych ratowników, w ogóle ratowników, żeby no powiedzmy dyżurować nad morzem. To jest trochę trudniejsza szkoła jazdy. Mnie się wydaje, że no te fale są takie zmienne. No przy jeziorze można... A może się mylę, może kombinuję?
Nie kombinuję pani. Rzeczywiście, może powiedziałbym tak, to jest inne ratownictwo, tak? I to trzeba wziąć pod uwagę. Z jednej strony, ja pamiętam z moich młodych lat, kiedy byłem ratownikiem, właśnie jeździłem nad morze. Bardzo fajne i pełne przygód. Z drugiej strony,
bardzo
wymagające, tak. I takie, powiedziałbym, no, uczące pokory wobec tego, co się może wydarzyć. Zważywszy, że no, tam nie mamy ograniczeń kąpieliskowych, tak to powiedzmy, tak? Czyli bardzo często, właściwie
nawet
najczęściej ratownicy,
boję, prawda?
Tak, ratownicy interweniują poza plażami strzeżonymi, bo tam się najwięcej dzieje. Tam też chodzą na jogę ci, którzy nie rozumieją, że wypoczynek to nie jest... Znaczy można wypoczywać i bardzo, bardzo aktywnie, ale trzeba zachowywać pewne zasady. Ci, którzy nie chcą, idą na niestrzeżone plaże. No i najczęściej kończy się to interwencją ratownika. Najboże, żeby ona była zawsze skuteczna i przyszła na czas. Natomiast my wychowujemy ratowników i ich przygotowujemy w ogóle do pracy ratownika. I oni są przygotowani do pracy w każdych warunkach. Czy to jest basen, czy to jest jezioro, czy to jest rzeka. Bardzo zresztą trudna, jeśli chodzi o prowadzenie ratownictwa wodnego, czy to jest morze. Gdy to wszystko już umiemy, w sensie teorii nawet, bo przecież tak to się odbywa, jadąc do pracy nad morzem, najpierw się na ogół przechodzi test. Później są tam starsi, którzy pokazują, na czym polega ta specyfika. Nigdy nie staje się doświadczonym ratownikiem w pierwszym roku swojej pracy nad morzem. To wymaga To wymaga stażu, chociażby dlatego, żeby umieć rozpoznać wodę, umieć rozpoznać zagrożenia, które dla większości ludzi nie są gołym okiem do rozpoznania i często się tak właśnie dzieje, kiedy woda jest spokojna, jest czerwona flaga i nie wolno wchodzić do wody i wtedy jest ten bunt tak zwany społeczny. Dlaczego? Przecież bo im się nie chce pracować. Nie? I takie tam. Natomiast ja tylko chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo to jest, wiem, że zaskakujące. W morzu tonie najmniej spośród wszystkich ofiar wypadków utonięć. Najwięcej tonie na śródlądziu. W rzekach, w jeziorach, w stawach, w gliniankach. Morze pochłania co roku ofiary, to prawda, ale z racji z jednej strony tego, że to trwa krótko, bo ten sezon trwa 2-3 miesiące górę nad morzem. I z racji też tego, że jednak tych plaż trochę strzeżonych jest, tych ofiar jest mniej w roku jak na śródlądziu. Wiem, to dziwne, bo wszystkim się wydaje, że to jednak morze.
Że na morzu jest.
Okazuje się, że to jednak.
No ja bym powiedziała, że powinniśmy mieć więcej respektu do wody w ogóle, do zbiorników. Nawet jak nam się wydaje, że jesteśmy świetnymi pływakami. Przecież ja tam sobie coraz w tygodniu ten basen 5 razy w tej wewte przepłynę. No więc ja jestem na pewno dobry, jak sobie latem wypłynę na jezioro. No może to trochę za daleko, ale dam radę na pewno. Chojrakowanie to przecież jedna z takich podstawowych cech Polaków. No, w takim razie porozmawiajmy, jakie jest ABC wakacyjnych kąpieli. Co? Powiedzieliśmy już jedno. Strzeżona plaża. A już jak idziemy z dziećmi, to w ogóle jeszcze raz powtórzę, strzeżona plaża. Ale co jeszcze? Powiedzieliśmy, że ten regulamin nie jest tylko po to, żeby tam wisiał, tak?
Tak, zdecydowanie. Na każde kąpielisko, jakie wchodzimy.
No ale to co, czytamy? Nam się nie chce. Idziemy
no
po
i
na
właśnie
plażę.
Nikt nie czyta.
Nikt nie czyta, pomimo, że od tego powinniśmy zacząć w ogóle wejście na plażę, tak? Co prawda te regulaminy na wielu akwenach mogą się od siebie zbytnio nie różnić, jednak one są dostosowane zarówno do kształtu kąpieliska, jak i tego, jak ten kąpielisko ma wyglądać. No i też mogą nam wiele innego powiedzieć, co się znajduje na dnie, chociażby niektóre mogą mieć specyficzne. No przez to ta informacja może też być tam zawarta.
Tu mam taką informację, że słuchaj polecenie ratownika. No to jest jedna, to chyba jest często w regulaminie wpisane, ale też przede wszystkim
mówimy o tym.
To jest obowiązek.
Ja powiem w ten sposób. Ja wiem, że to wygląda często tak. Ja odbieram jako szef tutaj w Szczecinie głosy, skargi dorosłych ludzi, że przepraszam wszystkich kolegów i wszystkie koleżanki, że szczeniak jakiś wydaje mi polecenia, a ja zapłaciłem bilet i nie o to chodzi, tylko generalnie nie będę się słuchał, przecież mam swoje lata. Ratownik wodny jest funkcjonariuszem publicznym. Jego trzeba słuchać tak jak policjanta. Jeżeli jesteśmy na kąpielisku, bardzo często, zwróćcie Państwo uwagę, na kąpielisku nie ma, nie widać ochrony, nie widać żadnych służb. Jedyna służba, która tam jest, to jest ratownik wodny. Tak z jednej strony jest chroniony przez to prawo, czyli wszelkie inwektywy bądź też agresja wobec ratownika, to jest tak jak wobec policjanta czy jakiegokolwiek innego funkcjonariusza publicznego. Tak również trzeba słuchać jego poleceń. Można się z nimi nie zgadzać, można ewentualnie napisać skargę na zachowanie ratownika czy też na to, w jaki sposób wydawał polecenia, czy też w ogóle jakie wydał, ale trzeba się ich słuchać. Ja to mówię z przekonaniem o tym, że ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, ale ten młody 18-19-letni ratownik może swoją decyzją zamknąć kąpielisko, na przykład Arkonka, i nie ma od tego odwołania w tym momencie. Jeżeli uzna, że jest na kąpielisku niebezpiecznie, jeżeli uzna, że ktoś z uczestników wypoczynku zachowuje się niebezpiecznie w stosunku do innych, czyli zagraża innym, ma prawo zamknąć możliwość kąpieli. Mało tego, ma prawo żądać od administratora takiego obiektu wydalenia tych osób z obiektu. Takie ma uprawnienia. I to nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że ktoś dał mu żółtą koszulkę, tylko to wynika z tego, że jego świadomość zagrożeń jest dużo większa od tych, którzy tam przebywają. To jest oczywiste. On jest od pilnowania, więc on musi przewidywać, co się może wydarzyć. I w ramach tego przewidywania on również musi podjąć odpowiednie kroki. Tak jak gwiżdże, bo ktoś wypływa poza żółtą boję, bo wie, że tam jest niebezpiecznie. Niekoniecznie dlatego, że jest głęboko, bo to też trzeba sobie powiedzieć. Często jest dlatego, że ta woda tam dalej jest niesprawdzona. Tak? Albo na przykład na dnie leżą niebezpieczne elementy, które zagrażają tym, którzy tam wpływają. I on wie, że gwizdże i wszyscy przyjmują do wiadomości, że tak samo może gwizdać zupełnie z innego powodu, a więc niewłaściwego zachowania i ma prawo wyrzucać ludzi z kąpieliska, bo wie, jakie są następstwa takiego zachowania tych korzystających. I dlatego jak ktoś mi mówi, że nie będzie się słuchał młodego ratownika, ja nie ukrywam, ja jeżdżę po kąpieliskach i zdarza mi się, że też interweniuję w którejś tam sytuacji, kiedy widzę, że jest problem ze zrozumieniem, dlaczego ratownik podejmuje taką, a nie inną decyzję. To czasem jak słucham tych wypowiedzi, to się naprawdę drapię mocno w głowę, bo tracę argumenty, jak tym ludziom powiedzieć, że no, po to zapłacili bilet i zapłacili za ten bilet, żeby czuć się bezpiecznie, a nie po to, żeby dyskutować z tym, kto to bezpieczeństwo zapewnia.
Czyli można powiedzieć, że powinniśmy traktować kupno biletu jak taką umowę. Wchodzimy, my kupujemy bilet, dostajemy w zamian bezpieczeństwo, a to bezpieczeństwo czasami, jakby powiedziałabym, związane jest z pewnymi ograniczeniami, bo ktoś lepiej wie, nie dlatego, że nam się wydaje, że jemu się wydaje, że lepiej wie, tylko po prostu lepiej wie, bo zna teren, bo zna wodę, po prostu. Tak. Czyli możemy powiedzieć, że kupujemy bilet i podpisujemy pewien układ między nami, ratownikiem, a zarządcą terenu, jak się zachować.
Tak, przy założeniu, że jeszcze są określone zasady, w jaki sposób. Czyli to nie jest niewiadome, tak? Jest to opisane w regulaminie. I wszyscy, ja wiem, że nie czytają, chociaż jak jest kolejka do kasy, to wtedy na ogół się czyta, bo coś trzeba ze sobą zrobić, chociaż ludzie mają smartfony i teraz korzystają w inny sposób z tego czasu, ale generalnie no, przyjąć trzeba to, co ja powiedziałem na początku, pewne zasady współżycia społecznego. Nie przeszkadzamy innym,
no właśnie,
i żyjemy spokojnie.
Nie zakłócaj, zachowuj się tak, jakbyś chciał, żeby w stosunku do ciebie się wszyscy dookoła zachowywali. Co ze skakaniem do wody?
Skakanie do wody jest też określone, właśnie o to chodzi w regulaminie, jak i również przez znaki, które się znajdują na chociażby pomostach.
Tak? No czasami jest taki piękny pomost, żeby się chciało skoczyć i co,
tak,
nie wolno?
Tylko, że
a tam jest zakaz na przykład.
Na niektórych kąpieliskach, na pewno w naszym województwie, jak i zakładam, że w całym kraju, są na wyznaczone po prostu miejsca, gdzie można skakać. Jest to miejsce, które jest głębsze, które jest pilnowane przez ratownika i jest
oczyszczone
wyznaczone.
Na dnie, nic
jest oczyszczone na dnie, nic tam nam nie zagraża, tak? W miejscach, gdzie nie jest to wyznaczone i jest dodatkowo znak z przekreślonym, skaczącym człowiekiem, który wyraźnie informuje, że jest zakaz wykonywania skoków do wody, no tutaj już może nam coś zagrozić. Może wystawać jakiś pręt, którego nie widać. Możemy mieć nieoczyszczone dno, nawet pełne muszli, które mogą nas po prostu pokaleczyć. Czy może być po prostu za płytko.
Zresztą jak pokaleczyć, to pół biedy, ale mogą się zdarzyć naprawdę bardziej trudne rzeczy. Nie chciałabym tego wątku rozwijać, chociaż myślę, że może powinniśmy trochę postraszyć, że...
Ja myślę, żeby wystarczyło spojrzeć. Większość pomostów w tej chwili to są pomosty pływające. A skoro są pływające, to muszą być zakotwione do dna. A skoro są zakotwione, to znaczy, że na tym dnie coś jest. I bardzo często nie wolno skakać z pomostów, dlatego że tam są duże betonowe kotwice, takie bloki betonowe, które służą za ten element kotwiący takiego pomostu. I dopływamy do tego pomostu i wydaje nam się, że tam jest głęboko, bo akurat jesteśmy gdzieś obok tej betonowej kotwy. Gdybyśmy byli przy tej betonowej kotwie, gdybyśmy zobaczyli, że jest płytko. Woda na naszych szczecińskich kąpieliskach poza Alkonką oczywiście no, nie jest zbyt przejrzysta, bo to są naturalne wody i one mają tą swoją mętną strukturę. W związku z tym nie widzimy tego, co jest pod wodą. Kiedyś tu w tym studiu byłem razem z panem, który był ofiarą takiego skoku, sam skoczył na głowę i później właśnie prowadził zajęcia profilaktyczne z młodzieżą, przede wszystkim tłumacząc, jakie jest zagrożenie. On też skakał i był pewny, że nic się nie stanie. Dlatego ja zawsze wszystkim mówię, że skakanie na głowę jest fajną atrakcją. Szczególnie jak się tego nauczymy, bo też nie zależy do najbardziej bezpiecznych elementów naszego wypoczynku i uczciwie sobie powiedzmy, im wyżej, tym mniej bezpiecznie, ale trzeba to robić w miejscu do tego przygotowanym po prostu.
Kolejna rzecz, no rzeczywiście świetnie jest czasami na jeziorze popływać sobie to rowerem wodnym, to kajakiem. No ja nie mówię o takim kółeczku dmuchanym, ale to też jak wchodzimy, no to jak z dzieckiem, no to wiadomo, że te koraliki nas tutaj ograniczają. Co z tymi urządzeniami? Możemy przyjść, nie wiem, z własnym kajakiem to chyba nie mamy. Ale co z tymi urządzeniami? Jak, na jakich zasadach je...
Nie, ja od razu powiem, nie pływamy na kąpielisku żadnymi pływadłami tak zwanymi, czyli kajakami, supami, rowerami. Kąpielisko to jest ten teren, ta część wody, która jest wyznaczona tylko i wyłącznie do pływania, wpław. Oczywiście tam dzieci z kołami ratowniczymi, jeżeli regulamin na to pozwala, nie tymi ratowniczymi, przepraszam, tymi do nauki pływania, nie ma problemu. Natomiast nie wpływamy w teren kąpieliska. Stąd te żółte boje, bo żółte boje też w żegludze oznaczają zakaz wejścia, zakaz wpływania jednostek.
Czyli znowu oni nie mogą w nasz teren wpłynąć, tak?
Oni nie mogą wpłynąć na teren kąpieliska. My na kąpielisku, jeżeli chcemy pływać kajakiem, to obok. Gdzieś tam, jeżeli jest taka możliwość i prawo zezwala, tam spuszczamy kajak na wodę, wsiadamy do kajaka i wsiadamy zawsze w kamizelce ratunkowej. Nie pływamy bez. Nie ma czegoś takiego. Ja widzę te rowery na jeziorach, gdzie wypożyczam sobie rower, wsiadam na rower, płynę z dziewczyną albo z rodziną, albo z dziećmi. Najlepiej w kąpielówkach, bo się od razu opalę. A jeszcze może skoczę z tego roweru do wody, co już jest w ogóle szczytem braku rozsądku. Pływamy zawsze w kamizelce ratowniczej. Asekuracyjnej, jakiejkolwiek, ale takiej, która ma dopuszczenie do użytkowania i ona nam pozwoli w razie czego, w razie jakiegokolwiek wypadku, o którym nawet nie myślimy, pozwoli nam utrzymać się na wodzie. Mówię bezczelny sposób zawsze do ludzi, jak się pytają, ale ja świetnie pływam, to ja zawsze mówię tak, ale jak tobie się coś stanie, to żeby rodzina cię za długo nie szukała na tym jeziorze, tylko żeby mogła cię pochować, to pływaj w kamizelce, będziesz się unosił nad wodą. To jest, ja wiem, że to jest cyniczne, ale powiem tak, w najgłupszy, nieprzemyślany sposób można sprowadzić na siebie nieszczęście.
To ja Państwu powiem, że kiedyś na pięknym jeziorze Nisko, rzeczywiście wiele, wiele lat temu z moimi przyjaciółmi wybrałam się taką łódeczką. Piękna pogoda była, czworo dorosłych ludzi i jedno dziecko, i to dziecko miało kapok. I w ciągu sekundy zrobił się szkwał. Nie wiem kiedy, nie wiem jak.
Na Ińsku duże bywają.
I modliłam się, żebyśmy dopłynęli, bo prawdopodobnie dokładnie byłoby tak, jak pan powiedział, że być może trudno byłoby nas znaleźć. Na szczęście byłam na tyle mądra, że ubrałam wtedy kapok mojemu synkowi, który zresztą i tak najlepiej z nas wszystkich pływał, ale już wiem, nigdy więcej na żadną łódkę bez kapoka nie wchodzę. Ale to myślę, że zachowanie się, jeżeli chodzi o urządzenia, to osobna rozmowa, też warto byłoby na nią zwrócić uwagę. Zachowujmy się też mądrze i tak jak powiedział pan przed chwilą, kamizelka ratunkowa to podstawowa rzecz. Chciałabym też, żebyśmy porozmawiali, spoglądam na zegarek, już dużo czasu nie mam, ale jednak porozmawiajmy o tym alkoholu. Czasami są kioski, można kupić sobie piwo? Czy nie? Na kąpieliskach jest zakaz całkowity.
Szczecińskie kąpieliska są objęte zakazem spożywania alkoholu i przebywania po alkoholu. I ja tylko krótko powiem, statystycznie rzecz biorąc, w Polsce w zeszłym roku utonęło 444 osoby, z czego tylko około 20% to było po spożyciu alkoholu.
440 to tak bardzo dużo.
No, choć i tak mniej jak rok wcześniej, bo wtedy było 490.
440,
ale no, jeśli przyjmiemy, że 20% z nich utonęło po spożyciu alkoholu, i to jest ta wiedza pewna, to w Szczecinie utonęły dwie osoby i obie były po spożyciu alkoholu. W Szczecinie mamy wskaźnik 100 na 100. czyli najczęściej, gdy dochodzi do utonięć, to są to osoby po alkoholu. Nie wiem, ja myślę, że naprawdę można bez wysiłku rozdzielić wypoczynek nad wodą i alkohol w domu. Albo w kawiarni, w restauracji, w pubie. Nie trzeba tego łączyć.
Czy jeżeli osoba nietrzeźwa albo, że tak powiem, pod wpływem przychodzi na plażę, ratownik mają prawo wyprosić?
Tak, jak najbardziej. Ma prawo przede wszystkim zakazać jej wejścia do wody i to jest też, powiedzmy, obowiązek ratownika.
Zakaz wejścia do wody to jest jedno, ale jak sobie...
Wyprosić z obiektu jak najbardziej może poprosić również obsługę...
Ale jak jest grzeczny i położył się i przykrył kocykiem, no to niech się grzeje tam pod kocykiem.
I zaśnie, i się zagrzeje, że się tak wyjaże, tylko będzie przegrzany. Tak. Ja chcę powiedzieć, że każde kąpielisko w Szczecinie, tam gdzie są szczecińscy ratownicy, jest wyposażone w AlcoBlue. I obsługa kąpielisk ma prawo skorzystać i poprosić ratownika o pomoc i skorzystać z tego AlcoBlue. I każde kąpielisko w regulaminie szczecińskim ma napisane, że zakaz wstępu po spożyciu alkoholu.
No ale nie zaglądacie do toreb ludziom? Zaglądacie.
Nie zaglądamy.
No, ale to ja
my nawet nie pilnujemy, jak wchodzą, bo tam są pracownicy z UKU. Tak.
No ale są tacy, którzy na pewno przynoszą alkohol.
Oczywiście.
Są mi, tylko że no, nie potrafią tego dobrze ukryć akurat, kiedy za dużo wypił.
I co? Często się zdarza, czy zdarza się panu wypraszać ich z kąpieliska?
No w mojej karierze już niejednokrotnie taka sytuacja miała miejsce, że jednak dosyć dużo osób, gdyby patrzeć jednak na to z perspektywy kilku lat, no to bardzo dużo osób potrafi ten alkohol wnieść. Najgorzej jest wtedy, kiedy jeszcze z dziećmi taka rodzina przychodzi i tata za dużo sobie wypije, czy mama. No i wtedy już się robi problem, tak? No bo rodzice...
Bo ktoś się będzie dziećmi zajmował,
tak,
prawda?
Tak, dokładnie. No i to też wpływa później na agresję takiego rodzica. Ale rzeczywiście, no dosyć sporo osób już, czy to trzeba było po prostu wyprosić, czy policja musiała taką osobę...
Właśnie chciałam się zapytać, czy dzwonił pan kilka razy po policję?
Kilkanaście, jak kilkadziesiąt bym powiedział, dlatego że wszystko jest w zależności od kąpieliska. W Szczecinie jest tak też, że tak powiem w cudzysłowie, stali klienci przychodzą na wiele kąpielisk, tak? Mamy sprawdzonych plażowiczów, którzy na przykład przyjdą na Dziewoklicz, ale mamy też bardziej rozrabiających, którzy przyjdą na Arkonkę i to też już wiele lat wskazało, że tam jednak dużo osób przychodzi też sobie poszaleć, niekoniecznie w ten legalny sposób. I tak, tutaj wielokrotnie nie tylko ja, ale też i moi koledzy ratownicy wzywali policję ze względu też na własne bezpieczeństwo.
Ja tylko dodam, żebyśmy mieli świadomość i żeby nasi słuchacze wiedzieli, że ratownicy WOP-u Szczecińskiego mają bezpośrednią radiową łączność z policją. Nie tylko z pogotowiem, ale i z policją. W związku z tym wezwanie policji...
Nie jest problemem.
Wezwanie policji to jest naprawdę chwila, moment.
Tak.
To jeszcze tylko na zakończenie, tak szybciutko. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali, kiedy nie należy wchodzić do wody. Jedno, no to oczywiście po alkoholu, to już wiemy, że na pewno nie. Jak się trochę gorzej czujemy...
No to też nie wypadałoby wchodzić, tym bardziej ze względu na odpowiedzialność, tak? No jeśli się źle czujemy, nie wchodzimy, no bo może
czyli jak długo siedzieliśmy na słońcu, to nie idziemy się ochłodzić, bo może to być to się źle dla nas skończyć, tak?
Tak.
Jak jesteśmy bardzo najedzeni, albo jak bardzo głodni, to też nie?
No zależy, co mamy zamiar w tej wodzie robić, oczywiście, tak? No bo różnie to może się skończyć.
No rzeczywiście, jeszcze myślę, że takich trochę rad moglibyśmy dla państwa tutaj mieć, ale czyli zachowujemy przede wszystkim zdrowy rozsądek. Ratownik Patryk Ruciński, a także Jacek Kleczaj, to goście ze Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dzisiejszego wieczoru. Dziękuję państwu bardzo za uwagę.